Świat na wskroś. Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Zaczynamy od najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Opóźnienie Brexitu było najważniejszą decyzją zakończonego w piątek dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. 29 marca, czyli planowana data wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, jest już nieaktualna. Europejscy przywódcy wyznaczyli nowe dwie daty Brexitu. 22 maja, jeśli umowa o wyjściu zostanie przyjęta w brytyjskim parlamencie, a także 12 kwietnia, jeśli dokument zostanie odrzucony. Wtedy Wielka Brytania zdecyduje, czy akceptuje Brexit bez porozumienia, czy też poprosi Unię o kolejne przesunięcie daty wyjścia. Ale to wiąże się z koniecznością zorganizowania majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podkreślił, że do 12 kwietnia w sprawie Brexitu wszystko jest możliwe. Przygotowujemy się na najgorsze, z wiarą w najlepsze rozwiązanie. Nadzieja umiera ostatnia, dodał. Wśród dostępnych rozwiązań szef Rady wyliczył zatwierdzenie umowy brexitowej na Wyspach, przełożenie Brexitu na czas dłuższy niż tylko kilka miesięcy, mówi się, że nawet do roku, albo wycofanie wniosku o wyjście z Unii. Premier Wielkiej Brytanii taką możliwość odrzuca, podobnie jak organizację drugiego referendum. Jednak według unijnych dyplomatów takie scenariusze wcale nie są wykluczone. Węgierski Fidesz został zawieszony w prawach członkowskich w Europejskiej Partii Ludowej. Premier Viktor Orbán zaakceptował tę decyzję i mimo początkowych gróźb nie opuścił jeszcze EPL-u. Na konferencji prasowej w Brukseli tłumaczył, że stało się tak po wprowadzeniu zmian w uchwale. W dokumencie jest mowa m.in. o tym, że Fidesz dobrowolnie zawiesza udział w spotkaniach europejskiej chadecji i w podejmowanych decyzjach. O tym, czy Fidesz zostanie odwieszony w prawach, będzie wiadomo po ogłoszeniu raportu specjalnej komisji, na czele której stanął były szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i który oceni sytuację na Węgrzech. Premier Viktor Orbán zapewnił, że zależy mu na utrzymaniu jedności Europejskiej Partii Ludowej. Dlatego też, mimo zawieszenia, Fidesz będzie popierał kandydaturę lidera chadeków Manfreda Webera na przewodniczącego nowej Komisji Europejskiej, która zostanie wyłoniona po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Były przywódca bośniackich Serbów do końca życia pozostanie w więzieniu. Trybunał ONZ w Hadze zamienił dotychczasową karę 40 lat więzienia dla Radovana Karadzicia na dożywocie. Werdykt jest ostateczny. Decyzja Trybunału ONZ to skutek apelacji, jaką obrońcy Karadzicia złożyli w 2016 roku. Wówczas to były przywódca bośniackich Serbów otrzymał karę 40 lat więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Chodziło o masakrę muzułmanów w Srebrenicy z 1995 roku. Wyrok ten skomentuje za kilkanaście minut dla Świata na wskroś dr Tomasz Rawski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zuzana Czaputowa wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich na Słowacji. Liberalna prawniczka i opozycyjna polityk zdobyła ich 46%. Kandydat rządzącej partii socjaldemokratycznej, a jednocześnie wiceszef Komisji Europejskiej, Maroš Šefčovič, 18,7%. O tym niespodziewanym rozstrzygnięciu Hussein Oruczewicz porozmawia w dzisiejszym programie z profesorem Jackiem Wojnickim z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa Zelandia w trybie pilnym wprowadziła zakaz sprzedaży broni szturmowej i półautomatycznej. Poinformowała o tym na konferencji prasowej premier tego kraju, Jacinda Ardern. Nowozelandzki rząd zdecydował o tym niecały tydzień po masakrze w dwóch meczetach w Christchurch, podczas których zginęło 50 osób. Tymczasem nowozelandzka policja poinformowała, że dokonano już identyfikacji wszystkich ofiar śmiertelnych zamachu. Rzecznik sił porządkowych powiedział, że rodziny zostały poinformowane, by mogły rozpocząć przygotowania do pogrzebów. Dodał, że ustalenie tożsamości zabitych pozwoli przyspieszyć proces sprawcy masakry 28-letniego Australijczyka Brentona Taranta. Mężczyzna oskarżony o zastrzelenie w poniedziałek trzech osób i zranienie pięciu w Utrechcie w Holandii przyznał się przed sądem do winy. 37-letni Gökmen Tanis utrzymuje, że działał sam. Mężczyzna tureckiego pochodzenia w poniedziałek przed południem otworzył ogień w tramwaju w centrum miasta. Został ujęty po kilkugodzinnej zakrojonej na szeroką skalę operacji policyjnej. Prokuratura informowała, że znajdował się pod wpływem radykalnej ideologii. Paryska policja zakazała zaplanowanych na sobotę protestów żółtych kamizelek na polach elizejskich. Decyzja zapadła ze względu na działania uczestników antyrządowej demonstracji w ubiegłą sobotę. Część manifestantów, w większości zamaskowanych, wdarła się wówczas do ekskluzywnych sklepów przy Polach Elizejskich. Splądrowano m.in. luksusowy salon z odzieżą męską i elegancką restaurację. Następnie demonstranci starli się z policjantami w okolicach Łuku Triumfalnego. Obrzucili funkcjonariuszy kamieniami, ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i armatkami wodnymi. Agenci wenezuelskiego wywiadu zatrzymali szefa sztabu lidera opozycji Juana Guaido, Roberto Marrero. Juan Guaido napisał na Twitterze, że agenci wkroczyli do domów Roberto Marrero, a także Sergio Vargary przed świtem. Rezydencje znajdują się w stolicy Wenezueli, Caracas. Na początku tygodnia przedstawiciele Juana Guaido przejęli kontrolę nad 3 wenezuelskimi placówkami dyplomatycznymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Juan Guaido, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, powołując się na konstytucję Wenezueli, ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Według niego przeprowadzone w maju zeszłego roku przyspieszone wybory, które wygrał Nicolás Maduro, były niezgodne z prawem. Stany Zjednoczone uznały Juana Guaido za tymczasowego prezydenta, podobnie jak 50 innych państw, w tym Polska. Donald Trump napisał na Twitterze, że nadszedł czas, by Stany Zjednoczone uznały władzę Izraela nad wzgórzami Golan. Premier tego kraju, Benjamin Netanyahu, podziękował już tym samym serwisie za tę śmiałą decyzję. Amerykański prezydent napisał, że po 52 latach nadszedł dla Stanów Zjednoczonych czas, by w pełni uznać suwerenność Izraela na wzgórzach Golan, które mają kluczowe znaczenie strategiczne i dla bezpieczeństwa państwa Izrael, a także dla stabilności regionalnej. Premier Izraela także na Twitterze odpowiedział: w czasie, kiedy Iran próbuje użyć Syrii jako bazy dla zniszczenia Izraela, prezydent Trump śmiało uznał suwerenność Izraela nad wzgórzach Golan. Dziękuję, prezydencie Trump. Wzgórza Golan, położone na granicy Izraela, Libanu i Syrii, zostały zajęte przez Izrael w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 1981 izraelski parlament uchwalił przyłączenie tego terytorium do Izraela, ale Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznała tej decyzji. Prawa do wzgórz Golan roszczą sobie Syria i Liban. Izraelski Sąd Najwyższy wykluczył skrajnie prawicowego polityka Michaela Ben-Ari ze startu w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sędziowie uznali, że głoszone przez mężczyznę poglądy są nawoływaniem do przemocy na tle rasistowskim. Równocześnie sąd dopuścił do ubiegania się o głosy partie arabskie, które wcześniej zostały wykluczone ze startu w wyborach. Głosowanie zaplanowane jest na 9 kwietnia. Trwająca właśnie w Izraelu kampania wyborcza określana jest jako najostrzejsza w ostatnich latach. O zwycięstwo rywalizują przede wszystkim rządząca krajem prawicowa partia Likud, premiera Benjamina Netanyahu oraz nowe centrowe ugrupowanie niebiesko-biali, nazwane tak od koloru izraelskiej flagi. Przewodzi mu były szef sztabu, emerytowany oficer Benny Gantz. Zbliżone wyniki sondażowe obu ugrupowań sprawiają, że walka jest wyjątkowo zacięta. Ten emocjonujący pojedynek przybliżymy Państwu pod koniec dzisiejszej audycji. Opowie o nim publicysta Dawid Warszawski. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oświadczył, że bojownicy tzw. Państwa Islamskiego nie kontrolują już żadnego regionu Syrii. Ostatnim bastionem radykalnych islamistów była miejscowość Al-Baghuz Fawqani na wschodzie kraju. Grupy bojowe ISIS zostały stamtąd wyparte przez wspierane przez Amerykanów syryjskie siły demokratyczne. Jednak same syryjskie siły demokratyczne poinformowały, że wciąż walczą z bojownikami Państwa Islamskiego w miejscowości Al-Baghuz Fawqani na wschodzie kraju. Wokół góry Baghuz toczą się ciężkie walki, by usunąć to, co pozostało z Państwa Islamskiego, przekazał cytowany przez Reutera rzecznik syryjskich sił Mustafa Bali. W Iraku ogłoszono 3-dniową żałobę po tragicznym w skutkach zatonięciu promu w Mosulu na północy kraju. Według najnowszego bilansu liczba zabitych sięgnęła 93 osoby. Większość ofiar to kobiety i dzieci, które nie potrafiły pływać. Prom, którym mogło płynąć 50 osób, przewoził 5 razy więcej ludzi. Jednostka wiozła przez zburzoną rzekę Tygrys rodziny na piknik podczas obchodów kurdyjskiego Nowego Roku, najważniejszego dla Kurdów święta. Ratownicy ciągle poszukują ofiar katastrofy. 5 osób z załogi promu zostało aresztowanych. Władze Mosulu zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Kilkudniowe ulewne deszcze spowodowały przelanie wody przez zapory w Mosulu i wzrost poziomu rzeki. Liczba ofiar cyklonu w Mozambiku wzrosła do 242, poinformował o tym minister środowiska Celso Correia. Dodał też, że 30% ludzi przesiedlonych z zalanych miejsc ciągle nie ma dostępu do jedzenia. Ubiegłotygodniowy niszczycielski cyklon spowodował rozległe powodzie. Z powodu zalania wielu mieszkańców ostatnie dni spędziło na dachach domów albo drzewach. Setki osób uznawane są za zaginione. brakuje żywności i wody pitnej, co grozi rozprzestrzenianiem się chorób. Prezydent Albanii Ilir Meta zapowiedział, że jest gotów ustąpić ze stanowiska, jeśli zakończy to kryzys polityczny w kraju. Od tygodni dochodzi tam do antyrządowych protestów. Demonstranci, którym przewodzi lider opozycji Luis Man Basha, domagają się dymisji premiera Ediego Ramy, oskarżając go o korupcję i współudział w zorganizowanej przestępczości. Prezydent Meta oświadczył, że zrezygnuje ze stanowiska, jeśli najpierw otrzyma gwarancję, iż w kraju nastąpi konstytucyjne, demokratyczne rozwiązanie i przyspieszy to rozpoczęcie negocjacji z Albanią w sprawie jej członkostwa w Unii Europejskiej. 30 czerwca w Albanii mają odbyć się wybory lokalne, które ma obserwować Bruksela. To w tym czasie ma zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu albo nie negocjacji z Tiraną w sprawie jej członkostwa we wspólnocie. W Kazachstanie trwają protesty przeciwko zmianie nazwy stolicy z Astany na Nur-Sultan. Nowa nazwa została przyjęta na cześć byłego prezydenta Nursultana Nazarbajewa, który 20 marca podał się do dymisji. Dodatkowo, aby uczcić byłego przywódcy, kazachstański parlament przyjął uchwałę o nazwaniu imieniem Nursultana Nazarbajewa centralnych ulic we wszystkich miastach Kazachstanu. Protesty przeciwko zmianie nazwy ulicy nie są liczne, ale jak zauważa część niezależnych komentatorów, z czasem mogą się przerodzić w silny ruch na rzecz demokratyzacji kraju. Władze Kazachstanu do tej pory zatrzymały 80 osób. W internecie opublikowano petycję do władz, aby nie zmieniano nazwy stolicy, pod którą podpisało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Jednocześnie protestujący zauważają, że dymisja Nursultana Nazarbajewa jest tylko pozorna, bowiem zachował on inne stanowiska i przywileje, które dają mu poważny wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną. Komisja Europejska nałożyła kolejną karę dla koncernu Google. Będzie musiał on zapłacić 1,5 miliarda euro za naruszanie zasad antymonopolowych w Unii Europejskiej. Chodzi o bezprawne wykorzystywanie dominującej pozycji w zamieszczaniu reklam na stronie głównej wyszukiwarki. Komisja orzekła, że działo się tak w Google AdSense, wyświetlającym na stronach www. reklamy oparte na aktywności użytkowników w internecie. To nie pierwsza kara komisji dla koncernu. W lipcu 2018 roku Komisja Europejska nałożyła na Google grzywnę 4,3 miliarda euro, uznając, że amerykańska firma wykorzystała pozycję monopolisty oraz własny mobilny system operacyjny Android do promowania swojej przeglądarki Chrome oraz wyszukiwarki Google. Koncern odwołał się od tamtej decyzji, a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.
Świat na wskroś.
I'm sorry if I thought that it was
wskroś.
Były przywódca bośniackich Serbów do końca życia pozostanie w więzieniu. Trybunał ONZ w Hadze zamienił dotychczasową karę 40 lat więzienia dla Radovana Karadzicia na dożywocie. Werdykt jest ostateczny. Decyzja Trybunału ONZ to skutek apelacji, jaką obrońcy Karadzicia złożyli w 2016 roku. Wówczas to były przywódca bośniackich Serbów otrzymał karę 40 lat więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne. Chodziło o masakrę muzułmanów w Srebrenicy z 1995 roku. W tym tygodniu sąd uznał, że kara 40 lat więzienia jest zbyt łagodna w stosunku do popełnionych przez byłego polityka czynów i zmienił ją na dożywocie. Zmiana jest symboliczna, bo Radovan Karadzic ma dzisiaj 73 lata i od ponad 10 lat jest za kratkami. W lipcu 1995 roku, w czasie trwania konfliktu na Bałkanach, serbscy żołnierze wymordowali 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, zarówno mężczyzn, jak i chłopców. Wszystko to działo się w pilnowanej przez żołnierzy ONZ strefie uważanej za bezpieczną. Zbrodnia ta uważana jest za największą w Europie po II wojnie światowej. A wyrok ten komentuje dla Świata na Wskroś dr Tomasz Rawski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Na wyrok dożywotniej kary więzienia dla Radovana Karadzicia, wydany w ostatnią środę przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, to jest przede wszystkim świadectwo determinacji przedstawicieli instytucji prawa międzynarodowego, aby doprowadzić do adekwatnego ukarania najważniejszego architekta masowych zbrodni popełnianych przez bośniackich Serbów podczas wojny w Bośni-Hercegowinie w latach 90. Radovan Karadzic został skazany za ludobójstwo w Srebrenicy, za ludobójstwo podkreślam, czyli za największą planową, masową zbrodnię popełnioną podczas wojny w Bośni, która miała miejsce w lipcu 1995 roku, no właśnie w miejscowości Srebrenica we wschodniej Bośni, gdzie żołnierze Armii Republiki Serbskiej wymordowali około 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców należących do narodu bośniackiego. Ludobójstwo w Srebrenicy uważa się za największą masową zbrodnię w Europie od zakończenia II wojny światowej. I chociaż głównym bezpośrednim wykonawcą tej zbrodni był generał Ratko Mladić, który został skazany za ludobójstwo w Srebrenicy w listopadzie 2017 roku, to jednak Radovan Karadzic był jej motorem i kluczowym ogniwem, bo to on jako ówczesny prezydent samozwańczej Republiki Serbskiej wydał rozkaz wykonania tej zbrodni. To on był głównym ideologiem agresywnego wielkoserbskiego nacjonalizmu w Bośni i to jego wizje serbskiej czy etnicznie czystej Bośni i Hercegowiny realizowały tysiące żołnierzy dokonujący podczas wojny czystek etnicznych, przede wszystkim na muzułmanach w całej wschodniej Bośni. Najprawdopodobniej właśnie dlatego pierwszy wyrok na Karadzicia za Srebrenicę, a to był wyrok 40 lat więzienia, który Trybunał w Hadze wydał niespełna 3 lata temu, czyli pod koniec 2016 roku, sąd uznał za niewystarczająco wysoki i w ostatnią środę odrzucił apelację obrońców Karadzicia, którzy domagali się jego uniewinnienia, a następnie podwyższył wyrok do kary dożywotniego więzienia. Przy okazji wyroku na Karadzicia, tak jak przy okazji wyroków na innych zbrodniarzy wojennych z Bośni i z byłej Jugosławii, zawsze pojawiają się takie dwa pytania. Czy pytanie o adekwatność, czy też słuszność wyroku i pytanie o polityczną skuteczność wyroków wydawanych przez Trybunał. W przypadku Karadzicia nie ma żadnych wątpliwości, że jest to wyrok słuszny i adekwatny. Dożywocie to jest najwyższy wymiar kary, jaki przewiduje Trybunał w Hadze. I taki właśnie wyrok niesie ze sobą silny ładunek symboliczny, tak można powiedzieć. Znaczy, po pierwsze dla rodzin, tysięcy ofiar, ten sygnał długo, przez lata wyczekiwanej sprawiedliwości, że oto największy zbrodniarz Bośni i Hercegowiny otrzymał największą możliwą karę i spędzi resztę życia w więzieniu, to przypomnijmy, nie było regułą w przypadku innych zbrodniarzy wojennych, takich jak powiedzmy generał Radislav Krstić, który za Srebrenicę został skazany na 30 kilka lat więzienia, czy polityczka Biljana Plavšić skazana zaledwie na 11 lat. W związku z wojną w Bośni. Sygnał dla rodzin i sygnał dla świata, taki, że oto instytucje prawa międzynarodowego cały czas są silne, działają sprawnie i potrafią dobrze bronić sprawiedliwości i właściwie egzekwować odpowiedzialność za popełniane w Europie masowe zbrodnie. Więc to pytanie jest odpowiedź na to pierwsze pytanie jest dość oczywista, natomiast dużo trudniejsze jest pytanie o polityczną skuteczność wyroku na Karadzicia i innych wyroków Trybunału z ostatnich lat. To jest pytanie o to, czy one spełniają swoją główną funkcję, czyli czy przyczyniają się do zażegnania politycznych sporów o trudną wojenną przeszłość i do umocnienia rządów prawa w państwach regionu. I tutaj niestety wyrok na karę życia pokazuje nie po raz pierwszy bardzo ograniczoną polityczną skuteczność Trybunału. Znaczy wyroki, w tym wyrok na karę życia, zamiast prowadzić do pojednania, w najlepszym wypadku nie zmieniają sytuacji, a w najgorszym zaogniają i pogłębiają bieżące konflikty polityczne. Wyrok na karę życia zaognił konflikt polityczny w Bośni między stroną serbską, która karę życia za żarcie broni, i stroną bośniacką, która uznaje wyrok za sprawiedliwy. Zadowolenie z powodu wyroku wyraził Szefik Dżaferowicz, bośniacki członek prezydium Bośni i Hercegowiny, który jednocześnie ubolewał, że Karadzic nie został uznany winnym wszystkich postawionych mu zarzutów. Dżaferowicza wsparła prezydent Chorwacji, Kolinda Grabar-Kitarović, jednoznacznie afirmatywną wypowiedzią na temat wyroku, ale z drugiej strony no mamy tych obrońców Karadzica. Przede wszystkim tutaj mam na myśli Milorada Dodika, serbskiego członka prezydium Bośni i Hercegowiny, który otwarcie nazwał wyrok Trybunału aroganckim i cynicznym, a następnie podważył autorytet Trybunału tradycyjnie, można powiedzieć, ponieważ Serbowie robią to dość często. Podważył autorytet Trybunału, oskarżając sędziów o selektywność i o antyserbskie polityczne motywacje, które jego zdaniem stoją za wydawanymi przez nich wyrokami. Także władze Serbii zajęły niejednoznaczne stanowisko wobec ludobójstwa w Srebrenicy. Prezydent kraju Aleksandar Vučić całkowicie przemilczał wyrok na Karadzicia, a premierka kraju Ana Brnabić jeszcze kilka miesięcy temu otwarcie twierdziła, że w Srebrenicy nie było żadnego ludobójstwa. Czy to pokazuje, że obrońców Karadzicia i innych zbrodniarzy wojennych wciąż jest niestety niemało, nawet wśród wysokich funkcjonariuszy państwowych w regionie? Podsumowując, można by powiedzieć tak, że wyrok na Karadzicia pokazał po raz kolejny, że dzięki pracy Trybunału zbrodniarzy wojennych i architektów ludobójstwa w Bośni spotyka adekwatna kara za popełnione zbrodnie, która prawdopodobnie bez Trybunału możliwe, że nie spotkałaby ich nigdy. Jednocześnie jednak ponownie wyrok na Karadzicia pokazał, że wyroki Trybunału nie są jednakowo respektowane we wszystkich krajach regionu i nie przyczyniają się, bądź w bardzo niewielkim stopniu przyczyniają się do pojednania wokół trudnej przeszłości z lat 90.
Świat na wskroś.
Zuzana Czaputowa, prawniczka związana z Centrową Pozaparlamentarną Partią Postępową Słowacja, wygrała pierwszą turę wyborów prezydenckich. 30 marca w drugiej turze zmierzy się ze związanym z rządzącą socjaldemokratyczną partią Smer unijnym komisarzem Marosem Szewczowiczem. Ostatnie przedwyborcze sondaże wskazywały na to, że najwięcej głosów w pierwszej turze zbierze właśnie Zuzana Czaputowa, ale żaden nie dawał jej aż ponad 40% poparcia. Natomiast Maros Szewczowicz, który na czas kampanii wyborczej zawieszył swoje urzędowanie w Komisji Europejskiej, miał spokojnie przekroczyć 20-procentowe poparcie. O słowackich wyborach prezydenckich w naszym programie porozmawiamy z profesorem Jackiem Wojnickim z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak przebiegała prezydencka kampania wyborcza na Słowacji? Jakie problemy polityczne i społeczne zostały poruszone przez kandydujących na urząd prezydenta?
Te wybory prezydenckie były bardzo ważne. Można powiedzieć, że nawet ważniejsze niż sama ranga urzędu, bo urząd prezydenta Słowacji ma mniejsze uprawnienia niż w Polsce. To jest taki prezydent, symbol jedności państwa, arbiter polityczny. Natomiast kampania była ważna, była pewnym takim wskaźnikiem nastrojów społecznych i upłynął dosyć dawny czas od poprzednich wyborów, ponad 3 lata parlamentarnych, i tu można było pokazać nastroje społeczne względem elity rządowej, względem ważnych problemów społecznych. Tych 4 kandydatów najważniejszych, czyli ci, którzy dostali ponad 10% głosów, wyrażają różne nastroje społeczne, co pokazuje jakby temperaturę nastrojów u naszych południowych sąsiadów. Czyli zwycięstwo Zuzanny Czaputowej jeszcze 2 miesiące temu całkiem byłoby zaskakujące, tym bardziej, że ona jest faworytem tych wyborów, bo w pierwszej turze dostała 44%, jej drugi adwersarz 19%, czyli o połowę mniej. ta Zuzanna Czaputowa, niezwiązana wcześniej z polityką, liderka takiego małego ugrupowania liberalnego Progresywna Słowacja, prawniczka, właśnie symbolizuje ten nowy powiew jakby polityki, co jest jakby przykładem zmęczenia dosyć długimi rządami Smeru i Roberta Fico. Na to nakłada się jeszcze wydarzenie z zeszłego roku, czyli zabójstwo dziennikarza młodego Jana Kuciaka i jego narzeczonej, który pisał artykuły o powiązaniu biznesu i polityki na Słowacji, takich relacji czysto klientystycznych i nawet mafijnych. To powodowało taki ruch antyelitarny, antyrządowy. W zeszłym roku miało miejsce w wielu miastach słowackich liczne demonstracje i taki powstał jakby oczekiwanie, ruch o uczciwą Słowację, czyli odsunięcie tych dotychczasowych elit władzy kojarzonych z Fico, ze Smerem, postawienie na nowych ludzi uczciwych w polityce. I ta Zuzanna Czaputowa to jakby wyraża. Jej kariera prawnicza i taka popularna zaczęła się od tego, że była prawniczką, która broniła mieszkańców takiej pod bratysławskiej miejscowości przed budową wysypiska śmieci. To wysypisko śmieci dosyć uciążliwe dla mieszkańców środowiska, budowali biznesmeni powiązani ze Smerem. I to zwycięska jej batalia sądowa powodowała właśnie, że była symbolem takiej czystości i sprzeciwu wobec pewnych przekrętów, mówię tu oczywiście w cudzysłowie, rządzących. Drugie miejsce to zajął Maroš Šefčovič, wiceszef Komisji Europejskiej. Smer nie postawił na żadnego ze swoich liderów. 5 lat temu startował sam Fico i niespodziewanie przegrał. Bał się, wiedział, że jego popularność maleje. I postawiono na taką europejską, zagraniczną markę Słowacji, czyli polityka, który zajmuje, pierwszego polityka Słowacji, który zajmuje takie ważne miejsce w strukturach Europy, wiceszef Komisji Europejskiej. I on miał być takim symbolem dyplomacji sukcesu europejskiej Słowacji, a jednocześnie kandydat Smeru, czyli miał gwarantować przy zwycięstwie utrzymanie dotychczasowego status quo. I ważne są miejsca trzecie, czwarte. To byli kandydaci tacy bardzo konserwatywni, bym powiedział narodowi, którzy wypowiadali się w różnych kwestiach za zbliżeniem z Rosją, gospodarczym, a także politycznym. To był sędzia Stefan Haradin w okresie rządu Meciara, sędzia Sądu Najwyższego, minister sprawiedliwości, czy też taki nie polityk, a bardziej taki symbol właśnie sędziego. No i taki polityk narodowy, Marian Kotleba, lider partii ludowej, który odwołuje się do tych haseł nacjonalistycznej Słowacji z lat 30. Frekwencja była 49%, co na warunki słowackie jest bardzo wysokie. 5 lat temu w wyborach prezydenckich frekwencja była 5% niższa. Czyli to pokazuje, że Słowacy dosyć masowo poszli na wybory. Można się spodziewać, że druga tura, która zawsze ogniskuje większe zainteresowanie, bo na Słowacji nigdy nie wybrano prezydenta w pierwszej turze, ta frekwencja może być wyższa. Czyli podsumowując, nastroje antyrządowe, nawet anty takie elity władzy i biznesu powiązanej ze sobą, zmęczenie rządu Fico, oszukiwanie takiej nowej twarzy w polityce, czyli Zuzanna Czaputowa, tym bardziej, że ona wypłynęła tak niechcący, bo dotychczasowy polityk, prezydent, który pełni urząd, Andrzej Kiszka, on był oczekiwanie, że będzie się ubiegał o reelekcję, ale powiedział, że ze względów rodzinnych oddaje już stery innym politykom. Czy to byłaby jakby kontynuacja, że Słowacy na urzędzie prezydenta nie chcą polityka pierwszych stron gazet powiązanego z dotychczasowymi elitami, tylko właśnie taką osobę bezstronną, niezwiązaną z partiami, która byłaby symbolizowała właśnie taką uczciwą, niezblatowaną z biznesem twarz Republiki Słowacji.
Pierwszy sondaż przeprowadzony przed drugą turą wyboru prezydenckiej pokazuje, że Słowacy bardziej przekonani są do Czaputowej. W badaniu zrealizowanym dla prywatnej telewizji Markiza na Czaputową chce głosować ponad 60% wyborców. Czy możemy dla naszych słuchaczy przedstawić polityczną sylwetkę pani Czaputowej?
Pan zadał jednocześnie trudne i bardzo łatwe pytanie, ponieważ o niej jako polityku czy polityczce można powiedzieć bardzo mało. Czyli pierwsza działalność to w organizacjach takich pozarządowych, prawniczka, ten sukces, który panu opowiadałem, zablokowanie budowy wysypiska śmieci pod Bratysławą. Później związana i założycielka takiej nieznacznej partii Progresywna Słowacja, liberalnej, grupującej elity miejskie, takie inteligenckie, jeżeli chodzi o duże miasta słowackie. I to ugrupowanie, które miało 1%, 2% poparcia, czyli śladowe. Sukces Czaputowej i te nastroje społeczne wywindowały to ugrupowanie i pokazuje, że pierwszą rzeczą to będzie prawdopodobne zwycięstwo Czaputowej, tak jak pan powiedział. Dosyć powiedzieć, że ona odwiedziła wiele regionów Słowacji, które były zapomniane przez polityków. Uzyskała poparcie mniejszości węgierskiej, czyli nie tylko duże miasta na nią głosują i ci, którzy są zmęczeni Fico i rządami Smeru. A po drugie, prawdopodobnie w następnych wyborach parlamentarnych to ugrupowanie, którym już nie będzie mogła liderować Czaputowa, bo prezydent Słowacji nie może stać na czele partii, być członkiem partii, no uzyska też znaczące poparcie i będzie takim głównym trzonem Rady Narodowej, czyli Parlamentu Słowacji. Można powiedzieć, że scena słowacka tak się tutaj bilansuje. Z jednej strony mamy nastroje takie konserwatywne, narodowe. Te nastroje bardzo symbolizuje właśnie Marian Kotleba, jego partia ludowa, która też ma kilkanaście procent poparcia. A z drugiej strony te nastroje liberalne. Przez długi czas na Słowacji nie było jakby takiej silnej partii miejskiej, liberalnej i tą partią no, na dzień dzisiejszy staje się to ugrupowanie związane z Czaputową, czyli Progresywna Słowacja, ale oczywiście trudno przewidzieć tutaj tak na wyrost rozwój sceny partyjnej. Ta kariera jest bardzo krótka, zaskakująca i to pokazuje, że właśnie na tych nastrojach takich antypolitycznych, na bazie tej właśnie szczególnie morderstwa tego dziennikarza Kuciaka i jego narzeczonej i odsunięcia dotychczasowych elit, które dostały czerwoną kartkę, tą nową twarzą, uczciwą twarzą ma być Zuzanna Czaputowa, a to, że to jest kobieta po 40, to jeszcze są jakby atuty dla tej kandydatury.
Wysłuchały państwo rozmowę z profesorem Jackiem Wojnickim z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Świat na wskroś. Świat na wskroś.
9 kwietnia odbędą się w Izraelu przedterminowe wybory parlamentarne. Pod koniec zeszłego roku przywódcy partii wchodzący w skład koalicji rządowej postanowili rozwiązać parlament i rozpisać wcześniejsze wybory. Powodem przyspieszenia wyborów był konflikt w koalicji dotyczący ustawy o studentach uczelni religijnych. Partia Likud i jej lider Benjamin Netanyahu wciąż figurują jako faworyci przedterminowych kwietniowych wyborów. Benjamin Netanyahu grożącemu śledztwa nazywa politycznie motywowanym polowaniem na czarownicę. Kto ma największe szanse na wygranie przedterminowych wyborów parlamentarnych w Izraelu? W naszym programie porozmawiamy z Dawidem Warszawskim, publicystą i dziennikarzem Gazety Wyborczej. W ostatnich latach izraelska scena polityczna jest niezwykle rozdrobniona. Aby utworzyć rząd większościowy, potrzeba co najmniej 61 miejsc w Knesecie. Zwykle oznacza to, że zwycięska partia musi wejść w koalicję z co najmniej kilkoma innymi, mniejszymi podmiotami politycznymi. Na głównego kontrkandydata Netanyahu wybija się Benny Gantz, szef zawiązanej w grudniu partii politycznej Izrael Niezłomny, lider koalicji centroprawicowej Biało-Niebiescy oraz były szef sztabu generalnego Izraela. Czym się różni zapowiadana polityka Benny Gantza od tej prowadzonej przez Benjamina Netanyahu?
To jest bardzo dobre pytanie, bo w kwestiach programowych biało-niebiescy są niezmiernie oszczędni w słowach. Zwracają tylko uwagę na konieczność walki z korupcją, która stała się no, tak znaczącą cechą rządów Netanyahu. Dużo mniej konkretnie wypowiadają się na temat przyszłości politycznej kraju, a zwłaszcza jego sytuacji międzynarodowej i stosunków z Arabami. Aczkolwiek na ogół się uważa, że będą oni skłonni podjąć jakąś próbę negocjacji ze stroną palestyńską, od czego Netanyahu się odżegnuje. Największą różnicą jednak jest to, że Benny Gantz startuje jako kandydat czysty, nieumoczony w niekończącej się serii skandali, w których umoczony jest premier Netanyahu, a także bez reputacji kłamcy, na którą Netanyahu bardzo rzetelnie zasłużył. Innymi słowy, Izraelczycy, którzy będą głosowali na biało-niebieskich, będą głosowali na to, że na czele państwa stanie człowiek, do którego można mieć zaufanie, nawet jeżeli niekoniecznie się zgadza z jego poglądami. Rzecz w tym, że Gantz na temat swoich poglądów wypowiada się niezmiernie oszczędnie, a głównie swoją karierę polityczną oparł na tym, że jest zaprzeczeniem korupcji i kłamstw epoki Netanyahu. To jest koalicja, która będzie musiała zawierać dalsze koalicje, jeżeli chciałaby rządzić. I tutaj jest podstawowy problem, mianowicie tak jak jest ukształtowana teraz izraelska scena polityczna, mamy na niej do czynienia z dwoma głównymi blokami i trzema potencjalnie mniejszymi. Dwa główne bloki to oczywiście Likud i jego przewidziani sojusznicy z jednej strony i biało-niemieccy z drugiej strony. Oprócz tego mamy do czynienia z grupą partii prawicowych bądź skrajnie prawicowych, z grupą partii lewicowych, wśród których jest Partia Pracy, historyczny założyciel kraju, partia, która rządziła nieprzerwanie aż do lat 70., a która teraz nie ma szans na więcej niż 10 mandatów w Knesecie, oraz dwa bloki partii arabskich. Jako że geografia polityczna Izraela się w sposób radykalny nie zmieniła i nie zmieni, można sobie wyobrazić, że korzystny dla biało-niebieskich scenariusz byłby taki, w którym udałoby im się wokół swojej koalicji razem z innymi partiami lewicowymi, ale zapewne bez skrajnej lewicy, być może z którąś z partii prawicowych, ale bardziej umiarkowanej prawicy, zbudować koalicję, która dawałaby im prawie połowę miejsc w parlamencie. Ale do rządzenia byłoby to za mało i wtedy musieliby polegać na głosach partii arabskich. Tak zrobił Itzhak Rabin, kiedy rządził na początku lat 90. Jego koalicja miała dokładnie 60 ze 120 miejsc w parlamencie. Natomiast mógł liczyć na zewnętrzne poparcie partii arabskich, które nie wchodząc do gabinetu udzieliły mu swojego poparcia ze względu na jego politykę pokoju z Palestyńczykami. Dla bardzo nacjonalistycznej, żydowskiej, izraelskiej opinii publicznej wejście jakiejkolwiek partii arabskiej, niezależnie od programu, do rządu byłoby niewyobrażalną zdradą. I o to od razu z góry oskarżył Gantza Netanyahu, twierdząc, że jeżeli Gantz wygra, to wprowadzi partie arabskie do rządu. Tego Gantz na pewno nie zrobi, natomiast bardzo jest możliwe, że musiałby korzystać z ich poparcia zewnętrznego, co i tak byłoby politycznie niezmiernie kłopotliwe. To, czy uda się Netanyahu utrzymać władzę, zależy w znacznym stopniu od tego, czy utrzyma swoją reputację zwycięzcy. Innymi słowy, czy jego Likud wyjdzie z wyborów jako partia z największą liczbą miejsc w Knesecie, ale ta największa liczba to nadal jest 30-32, czyli mówimy cały czas o 1/4 miejsc w Knesecie. O resztę będzie musiał zawalczyć, zawierając kompromisy z innymi partiami, a izraelska arytmetyka wyborcza sprawia, że im partia mniejsza, tym częściej to stawia bardziej wygórowane żądania, wiedząc, że jej 2 czy 3 miejsca w Knesecie są cenniejsze niż 10 miejsc Likudu, bo te Likud już ma. A żeby pozyskać te 2 czy 3 miejsca, będzie musiał partiom płacić bardzo dużo. Przewidując to, Netanyahu wykonał dość niezwykły manewr przedwyborczy. Mianowicie doprowadził do scalenia kilku partii skrajnie prawicowych w jedną, z obawy, że jeśli te partie poszłyby do wyborów oddzielnie, to mogłyby nie przejść progu wyborczego, który wynosi 3,25% głosów i wtedy ich głosy by się zmarnowały, a to osłabiłoby prawicę w obliczu konfrontacji z możliwością rządu utworzonego przez Gantza. Jedna z trzech partii, która weszła do tej nowej partii o wdzięcznej nazwie Żydowska Potęga, to partia rasistowska. Partia, która była wcześniej zabroniona, wcześniej Sąd Najwyższy zabronił udziału w wyborach ze względu na jej rasizm i bojkotowały ją wszystkie inne partie. tym, czym zachęcił Netanjahu pozostałe dwie skrajnie prawicowe partie do wejścia w przymierze z tą trzecią, już jawnie rasistowską, była obietnica dwóch miejsc w rządzie dla tej partii, jeżeli Netanjahu będzie tworzył rząd. Dobra wiadomość polega na tym, że ta partia rasistowska, która wystawiła dwóch kandydatów w wyborach parlamentarnych, poniosła wczoraj porażkę. Sąd Najwyższy odmówił jednemu z nich prawa kandydowania właśnie ze względu na jego jawnie rasistowskie poglądy.
Na 40 dni przed wyborami do Knesetu prokurator generalny Izraela Mandelblit po 2 latach śledztwa zapowiedział postawienie premierowi Netanjahu 3 poważnych zarzutów w sprawie korupcji, oszustw finansowych oraz nadużycia zaufania. Jak zapowiedź prokuratora generalnego wpłynie na dalszy przebieg kampanii wyborczej w Izraelu?
Póki co wygląda na to, że nie wpłynie. To znaczy prokurator generalny nie powiedział Izraelczykom niczego, czego by nie wiedzieli. Powiedział im mianowicie, że ich premier jest oszustwem i łapówkarzem. Tyle tylko, że w Izraelu, w którym znakomicie funkcjonuje wolna prasa, te rzeczy były już wiadome. Rozmaite grzeszki i grzechy Netanjahu były powszechnie znane i Mandelblit nie powiedział tutaj niczego nowego. To, co powiedział, co jest ważne, to powiedział Izraelczykom, że ich państwo działa. Prokurator generalny jest w Izraelu politykiem niezależnym, niepodległym presjom rządu, co jest szczególnie ważne w przypadku Mandelblita, który całą swoją karierę polityczną zrobił jako człowiek Netanjahu. On był przez długi czas szefem jego gabinetu. To, że prokurator generalny jest niezależny i może postawić zarzuty nawet urzędującemu premierowi, nawet jeżeli zawdzięcza swoją karierę premierowi, to jest niezwykle imponujące osiągnięcie izraelskiej demokracji i takie, z którego instytucje izraelskie korzystają. Przed Netanjahu wyrok za korupcję odsiedział premier Olmert, z kolei za gwałt w więzieniu siedział prezydent Nawon. I tu rzeczywiście jest tak, że izraelskie instytucje są dla polityków naruszających prawo bezlitosne dużo bardziej niż izraelscy wyborcy, którzy generalnie są w stanie wybaczyć rządzącym nawet poważne nadużycia prawa, jeżeli uważają, że oprócz tego rządzący działają w ich interesie. A tu trzeba powiedzieć, że 12 lat rządów Netanjahu były dla Izraela korzystne. Premier nie wplątał kraju w żadną wojnę. Gospodarczo kraj się rozwija, a co więcej, wyraźnie wyłamuje się z izolacji, nawet w najbliższym geograficznym otoczeniu. Coraz więcej państw arabskich utrzymuje jawne bądź tajne kontakty z Izraelem. Także tutaj Netanjahu może powiedzieć Izraelczykom, no dobra, kradnę, ale zapewniam wam pokój i bezpieczeństwo i rozwój. Opłaca się? I jak się wydaje, Izraelczycy skłonni są powiedzieć, opłaca.
W swoim ostatnim tekście kwietniowe przedterminowe wybory nazywasz najważniejszymi w izraelskiej historii. Dlaczego tak uważasz?
To napisałem po tej przełomowej decyzji Komisji Wyborczej Knesetu, która dopuściła do wyborów partię jawnie rasistowską, natomiast zabroniła startować koalicji 2 partii arabskich, zarzucając im poparcie dla terroryzmu. Jeżeli ta decyzja by się utrzymała, to wtedy tak, byłyby to wybory, które by zmieniły zasadniczo naturę izraelskiego państwa, w którym rasizm i dyskryminacja są częścią sytuacji społecznej, zapewne nie bardziej niż w innych demokratycznych państwach, natomiast instytucje państwa są od tego wolne. Decyzja Komisji Wyborczej Knesetu była jawnie dyskryminacyjna. Ta partia rasistowska jako jednego ze swoich bohaterów ma żydowskiego terrorystę Barucha Goldsteina, który zamordował modlących się w meczecie w Hebronie Palestyńczyków. Więc trudno jest zarzucać partii arabskiej sympatii dla terrorystów, chociaż jej politycy takie sympatie rzeczywiście wyrażali, a zarazem dopuszczać do wyborów inną partię, która wyraża sympatię dla terrorystów, tyle że żydowskich, nie arabskich. Decyzja Sądu Najwyższego to jest świeża wiadomość z wczoraj wieczór, na mocy której jeden z tych dwóch polityków partii rasistowskiej nie może startować. Natomiast wcześniej zakazana przez Kneset koalicja wyborcza arabska może, przywróciła normalność, ale pokazała zarazem po raz kolejny, że to instytucje prawa, niezależny prokurator generalny, niezawisły Sąd Najwyższy są ostatecznymi obrońcami podstaw izraelskiej demokracji, których to podstaw sam parlament może nie chcieć już dalej bronić. Także, tak jak napisałem, to mogą być najważniejsze wybory w izraelskiej historii. Dzisiaj już widzimy, że szczęśliwie nie będą, że ten dramatyczny zwrot przeciwko demokracji się nie dokonał, ale ryzyko takie zawsze istnieje.
Wysłuchali Państwo rozmowę z Dawidem Warszawskim, publicystą i dziennikarzem Gazety Wyborczej.
Świat na wskroś.
Dziękuję Państwu za uwagę. Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Oruczewicza.
Świat na wskroś.